Tak. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że znowu mogę Wam usługiwać Bożym Słowem. Nie wiem, czy kiedykolwiek jak wchodzicie w takie myślenie, że to Wy wychodzicie z dziećmi na przykład na szkółkę, że trzeba im coś przekazać, coś powiedzieć. Ci, którzy wychodzili, to już wiedzą mniej więcej, jak to jest, co trzeba powiedzieć albo coś w tym rodzaju, ale to zawsze jest, to nigdy nie jest łatwe. To nigdy nie jest łatwe, ponieważ zadanie jest bardzo trudne, żeby Słowo Boże w jakiś sposób zostało w tych dzieciach, tak? Żeby to był jakiś skarb dla nich na przyszłość. To nie chodzi tylko o to, żeby je zabawić przez jakiś czas i żeby nam nie przeszkadzały, ale właśnie, żeby Słowo zostało w nich. Ja mam bardzo podobne zadanie, jestem oswojony właściwie z tym, że głoszę Słowo, ale zawsze mam taki, ciągle to przeżywam w swoim sercu, zawsze mam taki trudny czas. I czasami wręcz mówię, po co? Inni to robią dobrze, lepiej ode mnie, ja wcale nie muszę tu stawać w tym miejscu. Tym bardziej, że jak zwykle chcę wziąć dosyć porządny fragment z Biblii, mianowicie ten 28 rozdział Księgi Izajasza. I to jest dla mnie najważniejszą kwestią zawsze, żebyśmy uczyli się czytać Słowo, żebyśmy rozumieli Słowo. Tak? To jest odwieczny nasz problem, odwieczny dylemat, bo nie sądzę, żeby ktokolwiek wziął i w tygodniu przeczytał 28 na przykład rozdział Izajasza i powiedział, aha, rozumiem wszystko i jedziemy dalej, 29 jedziemy. I tak można przeczytać całą Biblię w taki sposób, tak? 27, 29, 30, jakieś ciekawostki tam można znaleźć. Ale jeżeli nie rozumiemy, jeżeli czytamy Słowo, a nie widzimy Ewangelii, jeżeli czytamy Słowo, nawet możemy mieć mnóstwo ciekawych informacji, znać może języki nawet obce, jeżeli chodzi o język biblijny. Czemu nie? Ale jeżeli nie widzimy Ewangelii, to jest tragedia. To jest coś, pomyślmy o takim człowieku jak na przykład Apollos, tak? Albo Pan Jezus mówi o tych uczonych w Piśmie, którzy znają Pismo dobrze, ale dopiero kiedy się stają uczniami Królestwa, dopiero wtedy to zaczyna mieć dla nich sens. Tak? To nie są tylko nauki moralne, to nie jest tylko wiedza historyczna, to jest poznanie osoby naszego Pana Jezusa Chrystusa, poznanie Ewangelii. Taka jest treść, zresztą na początku zaczynam takim zwrotem, że szatan robi wszystko, żeby grzech był jaki? Mniej poważny. Żeby niebo było mniej atrakcyjne. Żeby piekło było mniej straszne i Ewangelia, żeby była mniej potrzebna. Szatan robi wszystko pod tym względem. Może nawet pozwolić ci czytać Słowo, ale będzie tak to robił, żebyś przypadkiem nie zobaczył Ewangelii, żebyś nie zobaczył osoby Jezusa Chrystusa. Więc my, kiedy dzisiaj czytamy na przykład o Józefie, to my już wiemy. Oczywiście to chodzi nie tylko o wytrwanie człowieka, przecież to jest obraz naszego Pana Jezusa Chrystusa. Prawda? To nie chodzi tylko o ciekawą przygodę, ależ oni byli źli, ależ on był wspaniały, on taki dobry był. Nie tylko o to chodzi. Chodzi o to, żeby dostrzec obraz Jezusa Chrystusa, dostrzec Ewangelię. O to właśnie chodzi, jeżeli chodzi o nasze czytanie Biblii. Dzisiaj zadaję sobie takie pytanie, kiedy czytam ten rozdział. Jakim językiem mówi Bóg? Jakim językiem mówi Bóg? I to jest taka ciekawa tutaj kwestia ich właśnie tego czytania, widzenia, rozumienia księgi, tego, co w ogóle jest mówione do nich. Parę słów na temat Izajasza i takiego kontekstu tego wszystkiego. Pamiętamy o tym chyba dosyć dobrze. Tam następne właśnie sformułowanie tutaj, że około 740 roku przed naszą erą, czyli to jest 8 wiek przed naszą erą, przed Chrystusem, Izajasz zaczyna głosić. Co się działo w 722 roku? Bardzo ważna data. I to, kiedy czytamy Stary Testament, musimy znać kilka bardzo podstawowych dat. Między innymi właśnie ta, 722. To jest czas, kiedy Asyria uprowadziła do niewoli północne królestwo. Tak? Kiedy nastąpił po Dawidzie i po Salomonie, nastąpił podział królestwa południowe, północne, to północne królestwo idzie w niewolę. Tak? Izajasz ma to świeżo w pamięci, tak? Bo to jest zaledwie paręnaście lat po tym, jak on zaczyna usługiwać i on też będzie o tym tutaj wspominał. Będzie też przypowiadał coś, co dużo poważniejsze konsekwencje będzie miało. Już później, jeszcze za jego czasów jest Hiskiasz. Hiskiasz już w bardzo nieostrożny, głupi sposób wprowadzi Babilończyków na swój dwór, pokaże im wszystko, co tam jest i tak dalej, i tak dalej. Aż w 586, kolejna bardzo ważna data, 586 rok, jest uprowadzenie także południowego królestwa do niewoli, tym razem babilońskiej. Więc są to ważne daty, które musimy gdzieś tam w głowie mieć. Musimy też pamiętać, że to jest właśnie ten prorok, którego Manasses przeciął na pół, miał dwóch synów, miał żonę, która nazywano tutaj prorokinią. Dużo mówi o uwolnieniu, tak? O uwolnieniu Żydów, o uwolnieniu z niewoli asyryjskiej, babilońskiej, z rozproszenia, ale 53 rozdział, szczególny dla nas, o uwolnieniu nas, grzeszników, w ogóle wszystkich. Tak? 53 rozdział Księgi Izajasza. To tak bardzo pokrótce mówiąc o Izajaszu, kilka takich szczegółów, no i oczywiście to, że on właściwie oglądał Pana Jezusa. Tak, tak jak Pan Jezus mówi o tym, że Abraham oglądał moje dni, bardzo wyraźnie to widzimy, kiedy on widzi święty, 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 ten szósty rozdział Księgi Izajasza, i on jest zachwycony Bogiem, zachwycony Jego potęgą, Jego majestatem. I pamiętacie coś takiego w swoim życiu, kiedy idziecie gdzieś, zamawiacie, nie wiem, tak trywialny przykład, zupa ogórkowa, jemy, ale to nie to samo, co moja mama albo babcia. Nie? Albo pamiętamy jakiś dźwięk muzyki, mój tata często tak miał, posłuchał kiedyś jakiegoś wykonania bodajże Cichej Nocy i później często nam to wspomina, ale słuchał jakichś innych świetnych wykonań, mówi, ale to nie to samo, co ja słyszałem, to nie to samo, co ja pamiętam. Znacie takie uczucie, tak? To są smaki, to są widoki, to są przeżycia, doświadczenia, a to nie to samo, co ja pamiętam. Tu Izajasz miał w pamięci świętego Boga Izraela. Kiedy czytam te słowa, właściwie płaczę gdzieś w środku, w samym sobie, bo ja tego tak nie oglądałem jak on. A jednak my mamy to, kiedy czytamy Ewangelię, jest nam objawiona świętość Boga w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Jeżeli tego nie przeżywamy, to możemy żyć wyłącznie po prostu moralnością, tak? Będziemy, dla nas odniesieniem będzie moralność, tak? Jestem taki jak tamten, a może gorszy, a może lepszy, tu muszę się poprawić, tu muszę coś zmienić, to robić, tego nie robić. To jest tylko moralność. Dopóki nie będziemy obrazu w sobie Jezusa Chrystusa, obrazu Jego zbawienia, obrazu Jego Ewangelii, ta cała reszta będzie rozmyta, niebo będzie rozmyte, piekło będzie niepoważne i grzech będzie też niepoważny. To wszystko będzie gdzieś rozmyte, dopóki nie będziesz miał wyraźnego obrazu tego, kim jest Bóg. Zadałem niedawno młodzieży takie pytanie, czym jest myślenie bez modlitwy? Proste pytanie. Czym jest myślenie bez modlitwy? Aż byłoby fajnie, żeby sobie tak zapisać coś takiego. W ogóle no, bardzo cenię ludzi. Mam na przykład w Kętrzynie coś takiego. Jest jeden brat i chyba nie tylko on, jeszcze kilkoro, którzy mają zawsze za sobą zeszyt 60-kartkowy. Mówi, tyle wystarczy. To jest jeden zeszyt na rok. I zawsze zapisują sobie to, co jest głoszone. Mówi, dlaczego bracie to robi? Żeby zawsze móc do tego wrócić. Żeby przypomnieć sobie, co było głoszone. To jest poważne podejście do Bożego Słowa. Tak? Mamy Biblię otwarte, mamy już otwarty ten 28 rozdział i chcemy to rozumieć. Chcemy właśnie poznać treść Ewangelii. Chcemy się zachwycić Chrystusem. Jeżeli ktoś przyszedł zachwycić się tym, że będę ja akurat przemawiał, chyba to nie wyjdzie. To będzie słabe. Na dodatek będę mówił was godzinę. Od razu uprzedzam. Warto jest mieć przed sobą Biblię, warto jest mieć notatki, choćby po to, żeby się skupić. Nie mówiąc o tym, żeby jak najwięcej wyciągnąć z tego, co jest głoszone. Nie ma dla nas cenniejszej rzeczy, dla Bożych dzieci, niż zobaczenie, dostrzeżenie właśnie tego obrazu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc co Bóg mówi? Jak On tutaj mówi? Bo tu mamy troszeczkę takiego przedrzeźniania się w jedną i w drugą stronę, jeżeli chodzi o takie, no właśnie, jak dzieci mówią? Co to jest? Jaka jest mowa dziecięca? Takie bablanie, beblanie, bełkotanie, takie... I o tym będziemy też dzisiaj troszeczkę tutaj mówili. Zaczynając ten fragment, można zadać sobie w taki sposób też pytanie, taką kwestię. Na czym polega parodia wielkości? Na czym polega parodia znaczenia? Na czym polega parodia szczęścia? Bo tu jakby odpowiada w dużej mierze ten cały rozdział, właśnie to jest parodia czegoś ważnego. I muszę, zadałem sobie taką właśnie kwestię, kiedy to czytam, żeby dla mnie przypadkiem słowo nie stało się parodią. Żeby dla mnie słowo Boże, Ewangelia, nie stało się po prostu czymś takim, jakiś szkic, jakiś tam rysunek, mniej lub bardziej udany, tam fajnie było. Jeżeli nie doświadczę Ewangelii, nie doświadczę Chrystusa, to po co w ogóle się tym przejmować? Po co w ogóle? To będzie właśnie bablanina. To będzie bełkot wszystko. O czym było? O czym było? Nie pamiętam, ale było coś o Bogu. I był za, generalnie, za Panem Bogiem. O czym było? Doświadczyć Chrystusa. To musi być moje najważniejsze pragnienie, czytając ten fragment. Od 28 rozdziału, aż właściwie do 35 i właściwie dalej jeszcze, ale załóżmy do 35, przez cały czas będziemy mieli oskarżenia. Ważne jest zawsze zadać sobie pytanie, do kogo skierowane są te słowa. I uległem tutaj takiej małej zmyłce, kiedy zacząłem czytać, bo czytamy tutaj: biada dumnej koronie pijaków Efraima. Tak, już tam zaczynamy ten nasz tekst. Biada dumnej koronie pijaków Efraima. I wydawało mi się, że jest tu mowa właśnie do tego północnego królestwa. Ale jeżeli dobrze się przyjrzymy, w wierszu 14, tak przeskakując troszeczkę dalej, dlatego słuchajcie słowa Pana, wy szydercy panujący nad tym ludem, który jest w Jeruzalemie. Czyli cała ta mowa raczej odnosi się przez cały czas, będą tu oskarżenia, upomnienia w stosunku do przywódców duchowych Izraela. Tak? Musimy o tym pamiętać. Także, ale zwraca się tutaj, mówi o dumnej koronie pijaków Efraima. Dlaczego tak mówi? Mam wrażenie, że mówi to tak, jakby mówił w taki sposób, wiecie, jak mówi, ktoś by powiedział, a wiecie, ci nasi rządzący to jakieś pijani posłannicy Putina, nie wiem, albo jakieś tam Husseina. Tak jakby ktoś w taki sposób powiedział. W taki sposób zwraca się do przywódców Izraela. Tak? Pijana korona Efraima. A Efraim to jest to północne królestwo. Wydawało im się, że są kimś. Bo jeżeli oddzielili się od tego północnego królestwa, tak, to zdobyli wolność. To w naszym przypadku my też wiemy, co to jest wolność, tak? Od tego, tych wpływów, tamtych wpływów jakichś politycznych, ekonomicznych, cokolwiek. Brexit, czym jest Brexit? No to jest wolność, tak? Chcą wyjść na wolność. Nie chcą być zależni od całej reszty. Chcą znowu wielkości. Wielka Brytania, wielka Polska i tak dalej, i tak dalej. Mieć znaczenie. Tak? I mieć swoje szczęście oczywiście, bo z tym związane, jeżeli my się oddzielimy, będziemy sami sobą, będziemy suwerenni, tak, suwerennym państwem, to będziemy niezależni. To wszystko tutaj, w tym przeczytacie, to jest parodia właśnie tej wielkości. Tak? Parodia tej wielkości. Więc dalej mówi w taki sposób o nich. Biada dumnej koronie pijaków Efraima, winącemu kwieciu jego wspaniałej ozdoby, która jest na głowie odurzonych winem. Oto przychodzi od Pana ktoś mocny i potężny, jak burza gradowa, jak niszczący huragan. Jak ulewa potężnych, rwących strumieni. Ta rzuci ich z mocą na ziemię. Ja sobie mam dwa tłumaczenia tutaj przed sobą. Ja czytam tu Brytyjkę. Tu mamy przed sobą, na rzutniku mamy warszawsko-praskie tłumaczenie. Nogami będzie podeptana dumna korona Efraima, a z więdnącym kwieciem jego wspaniałej ozdoby, która jest na ich głowie, będzie tak jak z wczesną figą przed owocobraniem, że skoro tylko ktoś ją zobaczy i ona znajdzie się w jego ręku, połyka ją. Wydaje mu się, że ma już tą wolność, że ma znaczenie, ma swoje szczęście i już to prawie osiągnął, tak jak pójście na emeryturę, a tu ciach! Na razie noga w gipsie, później jakaś inna choroba, później jeszcze coś innego. Albo tak jak z młodością. Już prawie dochodzi, już to ma. I połknięte. Ktoś tylko wyciąga rękę i zjedzony. Koniec. I to już się nie wraca. I się nie wraca. Pomyślmy też w taki sposób, tam jeszcze na poprzednim slajdzie, zdaje się, było, bo ja przejechałem, jeżeli mówimy o pijaństwie, to takie, takie słowo, które jest pomiędzy, które jest takie wyważone gdzieś, upajać się. Bo upajać się, można się upajać winem i być wstawionym, tak? A można upajać się i to najpierw może być takie bardzo pozytywne. Tam na samym dole napisałem, czym może się upajać. Ja sobie tak pomyślałem tylko. W ogóle czym jest upajanie się? No to jest taka ucieczka od rzeczywistości. Na przykład bardzo często w moim przypadku było to chodzenie do kina. Chodzenie do kina było dla mnie czymś takim, zresztą tak to, taki był cel filmów, tak? Ktoś idzie, jesteś jakby w innym świecie, światła zgaszone, jakaś atmosfera, coś przeżywasz, dreszcze, emocje, śmiech, cokolwiek się dzieje na tym ekranie. Byłem w innym świecie, byłem w kosmosie, byłem w romansie, na westernie, gdzieś tam byłem, prawda? W innym świecie. Na tym polega takie upojenie, takie odurzenie troszeczkę. I to jest wymiar taki, powiedzmy, niekoniecznie musi być od razu wielce szkodliwy, ale taki jest cel tego wszystkiego. Może tym być, dlatego wypisałem sobie takie rzeczy jak właśnie poezja, polityka, wiedza, filozofia, piękno, moc, niezależność. Każda z tych rzeczy, każdą z nich można się upajać. Tak? Można upajać się właśnie myślą, filozofią, książkami, można upajać się później może przejść właśnie w politykę, polityka przechodzi bardzo często w pieniądze, pieniądze przechodzą we władzę i tym można się w jakikolwiek sposób upajać. Tak? I to nie musimy zaraz rządzić światem, Polską, ani nawet jakimś miejscowością, to może być moje życie, moje wewnętrzne jakieś tam życie i bardzo wiele z takich memów. I wtedy ty jesteś niezależny. Jestem niezależny, tak? Jestem w swoim świecie. Nikt tutaj nie ma do mnie dostępu. Ja sobie żyję jak pan, jak król, sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem i cokolwiek jeszcze pod tym względem. Ale przychodzi moment, tak to przeczytaliśmy w tym czwartym wersecie, i wszystko to znika. I wszystko to znika. Mówi, nasze pokolenie tego nie zna. Ja nie przeżyłem wojny. Moi rodzice jeszcze pamiętają. Tata uciekał, gdzieś tam się chował, gdzieś uciekł z transportu, dziadek mój. Oni to pamiętają jeszcze. Nasze pokolenie tu pamięta, jak byli sprowadzeni. Ale my, młodsi, już tego nie znamy. Coś się może stać? Jakiś problem jest? Że tam w Kaliningradzie jakieś tam nowe rakiety rozłożyli? A co to nasz problem? To nasz problem jakiś wielki jest? Nic nie czuć. Nic nie odczuwam tego. Jest w sklepie, wszystko jest? Prąd jest? Mogę kupić? Tak, wszystko jest okej. Okay. Na wakacje się wybieram, będzie fajnie. I takie o życie. Tak? Jeden moment. Wystarczy jedna iskra. Tak? I wszystko pada w ruinę. Czytajmy dalej. Ja jeszcze raz przeczytam według tego, jak tu czytałem z tego z tablicy, może przeczytam. Oto siła, czy potężny wysłannik Pana, idzie jak burza gradowa, jak huragan, który wszystko niszczy. Kto to jest? No to jest właśnie to obce mocarstwo. Obce mocarstwo, które przychodzi po to, żeby... No właśnie, dlaczego Pan Bóg na to pozwala? Dlaczego pozwala na deptanie swojej własności, swoich ukochanych? Tak? Bo zobaczymy zaraz, co oni zrobili, jak oni postępowali z samym Bogiem i z Jego Słowem, bo to jest równoznaczne. Jaki jest Twój stosunek? Nie mów mi o swoim stosunku do Boga, jeżeli ja nie widzę Twojego stosunku do Słowa. Jeżeli Twoje życie nic nie odzwierciedla w Twoich rozmowach, nie ma w ogóle Słowa, tak? To jest taki Twój stosunek jest do Pana, do Boga. Tak było z nimi również. Więc mówi tak, jak sztorm na wodach rozległych, które wystąpiły, powalających wszystko swą siłą na ziemię, będzie stopami zdeptana dumna korona pijaków Efraima i kwiaty uwiędłe jego drogich ozdób, co wypełniają tę żyzną dolinę. Będzie jak przedwczesna, dojrzała figa, którą każdy, gdy go dojrzy, zrywa i zjada natychmiast po wzięciu do ręki. Idźmy dalej. Od 5 i 6 wiersz. Co stanie się z resztką? Nagle tutaj Izajasz widzi coś innego jeszcze. Widzi taką resztkę. To warto sobie to zaznaczać, to słowo, i zauważać w Bibliach. Szczególnie u Izajasza. To nie jest tylko jakieś tam takie po prostu słowo resztka. To jest ważne słowo. Dlatego zrobimy je wielkimi literami. Jest tam czy nie ma? Nie widzę, chyba nie. Reszta. To jest tak, jak ja nawet zrobiłem jakieś zdjęcie sobie w Giżycku. Udało mi się pień ściętego drzewa i wyrasta z tego pnia taka wiązka. I ta wiązka by nawet była, no, miała kwiaty. Także prawdopodobnie miała później i owoc nawet. Więc co będzie się działo z resztką? 5 wiersz. W owym dniu sam Pan zastępów będzie koroną chwały i wieńcem wspaniałym dla reszty narodu, duchem albo natchnieniem sprawiedliwości dla ich trybunałów i źródłem mocy dla odpierających ataki na bramy. Przyjdzie dzień, który Izajasz już zobaczył. Tak? Jeżeli pamiętamy, co to jest perspektywa prorocza? Jak prorok widzi? To nie jest tak, że on widzi to na płasko, tu, jakieś trzy pagórki, tylko jakby te pagórki obrócić w taką stronę. I widzi tylko właściwie szczyty. Widzi tylko szczyty. Widzi coś, co działo się za jego czasów. Widzi coś, co będzie się działo za czasów Pana Jezusa, bardzo wyraźnie to trzeba powiedzieć. I widzi coś, co będzie się działo również za naszych, powiedzmy, ostatnich czasów. Tak? Takie jest najczęściej prorockie widzenie. Widzi to, co jest najbliżej, widzi to, co jest, będzie dalej, szczególnie czasy mesjańskie, i widzi również to, co później będzie działo się, czyli nasze już czasy. Popatrzcie, jesteśmy 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie myśleli, że to już tuż, tak? To co dopiero my? Tak? A mija tyle czasu. Ale w dalszym ciągu te kwestie nas dotyczą. Więc jeżeli zadam sobie pytanie, co jest moją chwałą? Co jest moją koroną? Każdy powinien zadać sobie takie pytanie. Co jest moją koroną? Może to być wiedza? Może być wygląd? Może czyjś być majątek? Czyli zdolności, osiągnięcia. Co jest moją koroną? Bo dla kogoś to mogą być dzieci, tak? Dla kogoś... Różne rzeczy mogą być dla nas koroną. Prawda? Tu Bóg mówi coś, co stanie się, jeszcze nie mówi jak, ale coś, co stanie się, dopiero mówi, że Pan, sam Pan zastępów będzie koroną chwały i wieńcem wspaniały dla tej właśnie resztki, dla tych ocalałych. Sam Pan, duchem sprawiedliwości dla trybunałów, źródłem mocy dla opierających ataki na bramy, czyli inaczej jakby władza ustawodawcza i władza wykonawcza. Jeszcze praktycznie, jak to mam wziąć i rozumieć? Bardzo często stoimy, nie musimy mieć wojny przed sobą, jakichś kataklizmów. To są proste rzeczy, kiedy nieraz stajemy, ale co ja mam zrobić? A nawet jeżeli wiem i wydaje mi się, co mam zrobić, to nie wiem, jak to mam zrobić? Co mam zrobić i jak to mam zrobić? Więc chwała, ta, która jest w Jezusie Chrystusie, to On pokaże ci, w Jezusie Chrystusie, co masz zrobić i jak to zrobić. To, co Paweł nazwie to w liście do Filipian, kiedy powie, że Bóg daje nam chcenie i wykonanie. Daje chcenie, daje mi pragnienie Bożych spraw, Chrystusowych spraw i da mi też wykonanie. Także to są niezwykłe świadectwa historii, kiedy ktoś, kto jest niesprawny, ktoś bez pełni finansów, bez czasami bez wykształcenia, różnie to bywa. Nie mylmy tego, wykształcenie jest bardzo dobre, apostoł Paweł był wykształcony, tak? Ale potrafi użyć nas, naszej słabości, tak? Apostoł Paweł specjalnie jakby był, stał się niepełnosprawnym, żeby powiedział, w mojej słabości jest moc, bo koroną mojej chwały dla ciebie nie są twoje osiągnięcia, Pawle, nie jest twoja wiedza, nie są twoje zdolności, nie są cuda, które czynisz. Koroną mojej chwały dla ciebie jest moja łaska. Jestem ja sam. To jest korona mojej chwały dla ciebie, apostole Pawle. Więc on daje nam taką możliwość, takie chcenie i wykonanie. To dzieje się w Bożych dzieciach, które poznają Jezusa Chrystusa i są pod nieodpartym urokiem, wrażeniem, mocą Jego. Ja muszę za Nim iść. Ja muszę to zrobić. I robią, czasami jadą na drugi koniec świata, a czasami po prostu są, niektórzy są przykuci do łóżka i modlą się, i stawiają się, i cieszą się, i budują innych, tak? Nie mając właściwie prawie żadnych możliwości innych działania. Jeszcze inną kwestię, można inny sposób spojrzeć, jak patrzę na to, co jest moją koroną, co wydarzyło się na krzyżu? Napisałem w taki sposób. Bóg potraktował Chrystusa tak, jak powinien potraktować mnie z powodu mojego grzechu. Co wydarzyło się na krzyżu? Bóg potraktował Chrystusa tak, jak powinien potraktować mnie z powodu mojego grzechu. Rozumiemy to? Dlaczego to zrobił? Zrobił to dlatego, żeby móc potraktować mnie jak swojego syna, który nie popełnił żadnego grzechu. Czy ja to dobrze powiedziałem? Potraktował Chrystusa, przepraszam. Dobrze powiedziałem, tak. Potraktował Chrystusa tak, jak powinien potraktować mnie z powodu mojego grzechu, po to, żeby mógł mnie potraktować tak jak swojego syna, który grzechu żadnego nie popełnił. To są dobre słowa, warte przepisania. Warto sobie gdzieś zapisać, zaznaczyć. Tak? Bo to wsiąka we mnie i to daje mi zupełnie inne nastawienie do całego mojego życia. I do moich osiągnięć, i do rzeczy, które nazywam katastrofą, nieszczęściem. Cokolwiek by się działo w moim życiu. Że masz taką perspektywę, zawsze jesteś zwycięzcą. I wtedy Chrystus jest koroną moją i twoją. Idźmy dalej. Czym jest właśnie ta mądrość? Czym jest modlitwa bez... Czym jest myślenie bez modlitwy? Albo czym jest mądrość tego świata bez modlitwy, bez Ducha Świętego, bez prowadzenia? Zobaczmy, 7 i 8 wiersz. Czytamy dalej. Chodzą krokiem chwiejnym, bo upili się winem. Skłaniają się, bo pili zbyt mocne napoje. Chwieją się i kapłani, i prorocy, bo pili jedni i drudzy i padli ofiarą wina. Zgubiły ich zbyt mocne napoje. Słaniając się, mają przywidzenia, potykają się, nawet gdy odbywają sądy. Na wszystkich stołach pełno wymiotów i brudu i nie ma czystego miejsca. Zwraca się do kasty, zwraca się do tych najwyższych, kapłanów i proroków. I mówi, co się dzieje w narodzie. Tak? Od nich bierze się ten przykład cały. A oni, wykonując swoje urzędy, czyli głosząc słowo właściwie, ponieważ czy składając ofiary, czy wypowiadając się w imieniu Boga, tłumacząc, oni tak naprawdę ogłaszają Boże wyroki, tak? Ogłaszają Boże wyroki. I teraz jak to robią? Słaniają się. Są pijani. To jest w dalszym ciągu odpowiedź na to pierwsze pytanie, co jest parodią? Co jest parodią wielkości? To jest właśnie parodia. Spójrzcie na ten świat. Jak się mówi dzisiaj o tym, że dzieci mogą sobie wybrać płeć? To słyszysz to, słyszymy, wypowiadają się mądrzy ludzie, którzy mają tytuł profesora, a słyszysz to, myślisz, oni są trzeźwi? Oni są pijani. Oni są pijani strasznie swoją mądrością. I w wielu innych kwestiach słyszymy, co oni wygadują i ludzie nie potrafią się dogadać. Coraz większy taki babel się robi. Wieża Babel. Ludzie nie potrafią się dogadać. Są pijani. Wydaje mi się, że ogłaszają wielce mądre rzeczy. Tak? Oni wiedzą, jak Europa powinna funkcjonować, jak Brytania powinna funkcjonować, jak Stany Zjednoczone. Oni mają wielką... Wydaje się, że to są wyroki tego świata. Tak? Pijani są. Pijani są. To jest właśnie parodia wielkości. Ich mocą są rakiety, ich mocą są jakieś kłamstwa, różnego rodzaju manipulacje, które stosują w stosunku do innych. Ale to samo my robimy na naszym szczeblu. My, którzy wychodzimy i mówimy, a ten rząd powinien tamto, nie powinien tamtego, ale to samo robimy w swoim życiu, kiedy okłamujemy siebie. Bo co mówimy, jeżeli nasze dziecko ma jakiś problem? Co mówimy, kiedy dzieje się dookoła nas problem? Czy odwołujemy się do Bożego Słowa i czy mówimy wyraźnie, co mówi Bóg, czy mówimy cokolwiek innego, jakąś ludzką radę? A nawet jeżeli powołujemy się na Słowo, to bardzo często jest to wybiórcze Słowo, to, co mi pasuje, tylko i wyłącznie. Musimy pamiętać o tym Bożym obrazie, który jest w Jezusie Chrystusie, nie stracić Ewangelii. Idźmy dalej, 9 wiersz. Kogóż to chciałby on, czyli ten prorok i kapłan, pouczać? Komu zamierza wyjaśniać swoje napomnienia? Dzieciom, które jeszcze niedawno karmiono, niemowlętom ledwie odstawionym od piersi? Dlaczego tak mówi tutaj? No bo takie można odnieść wrażenie, prorok mówi. Bo mówią jak do dzieci. I co mówi dalej w 10 wierszu? Przedrzeźniają. Co przedrzeźniają? Przedrzeźniają naukę pańską. Paplają, inaczej mówiąc. Paplają. I tutaj mamy tak dwie możliwości. Brytyjka mówi w taki sposób, bo paple przepis za przepisem, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam. Ale też niektórzy to tłumaczą w taki sposób, jak to brzmi, bo brzmi to oryginalnie kafla kaf, zer szam, I tak to brzmi, a jeszcze pominąłem safla asaf, safla saf, tak? Tak to brzmi, czyli takie paplanie, paplanie. Czyli wybierają ze Słowa Bożego tylko jakieś fragmenciki ewentualnie, które im pasują, tu dopasują, a tak, żeby to mniej więcej grało tam, komuś coś powiedzieć, przyjdzie ktoś poradę, przyjdzie ktoś z problemem i mówi mu się byle co, żeby tylko pasowało, tak? Takie puste, proste hasełka. Nie mówi się całej prawdy. Całej prawdy o grzechu, całej prawdy o piekle, całej prawdy o niebie i o Ewangelii. Nie mówi się całej prawdy. 11 wiersz, dlatego podsumowuje to, mówi zaiste, dlatego jakby podkreśla to tutaj prorok. Mówi, ustami jąkałów i obcym językiem będzie musiał przemawiać do tego narodu. Ustami jąkałów i obcym językiem będzie musiał przemawiać do tego narodu. I tu w tym momencie możemy troszeczkę zrobić taką odskocznię, przenieść się do Nowego Testamentu, ponieważ na ten właśnie fragment powołuje się apostoł Paweł w liście do Koryntian w 14 rozdziale. I nie wiem, czy tam jesteśmy. Zgubiłem się troszeczkę. Tam 1 Koryntian 14 było tam? Jest, to jest tutaj. O, dziękuję bardzo. Bardzo ciekawe, jeżeli czytamy Stary Testament, on nam dużo pomaga w zrozumieniu Nowego. Kiedy, powiem szczerze, kiedy czytałem 14 rozdział, ten właśnie z listu do Koryntian, często miałem z tym problem, z tym właśnie wersetem 21 i później następnym, szczególnie 22, szczególnie z 22 wierszem, gdzie jest powiedziane, więc no właśnie, że dar mówienia językami jest, jak to dokładnie, 14:22, muszę sobie otworzyć. 1 Koryntian 14:22 mówi, przeto mówienie językami to znak nie dla wierzących, lecz dla niewierzących. Tak? Tam jest u nas napisane, ale jedno tłumaczenie, które znalazłem, używa właśnie tak, jak napisałem na tablicy. Wiedzcie więc, że dar mówienia obcymi językami nie jest znakiem prowadzącym do wiary, lecz do niewiary. I to by miało sens w kontekście tego, co czytamy tutaj u Izajasza. I to by miało sens, kiedy rozumiemy, co Pan Jezus mówi, nie tylko kiedy mówi, że w przypowieściach otworzę usta. Dlaczego? Mówi, żeby nie zrozumieli. Żeby nie zrozumieli. Że przypadkiem się nie nawrócili. Pamiętacie te słowa, czy przelatujecie przez nie? Żeby nie zrozumieli, żeby przypadkiem się nie nawrócili. Dlaczego? Bo wcześniej zrobili sobie ze Słowa Bożego tylko po prostu taki wyznacznik moralności. No przecież jest napisane, ja robię to, robię dziesięcinę, tutaj i tamto. Jestem w porządku. Jestem lepszy niż tamten. Jestem bardzo dobry. Zrobili sobie ze Słowa Bożego swój wyznacznik sprawiedliwości. Ja to wszystko wypełniam. Moja sprawiedliwość jest okej. Dlatego Pan Jezus mówi do nich, to ja do was będę mówił teraz jak do małych dzieci. To ja będę do was paplał. Tak, żebyście nic nie zrozumieli. I w tym kontekście, to mówię, to jest troszeczkę odskocznia od tego, co tutaj czytamy, ale ważne jest, żeby znać Stary Testament, sięgnąć do tych odnośników, żeby zobaczyć, jaki jest sens tego, co jest napisane w Nowym Testamencie. Więc mówienie o darach języka i niektórzy się zachwycają, co to jest, a może jakiś lepszy poziom duchowości, lepszy kontakt z Bogiem, może coś tam, to nie ma nic z tym wspólnego. To mówi ten fragment, nasz mówi o tym, czy wierzysz Bożemu Słowu w całości? Czy masz do Boga całkowite zaufanie? W ogóle nie mówię jakiejś magii mówienia obcymi językami, czy jest lepiej, czy gorzej. Przez cały czas mówię apostołowi o budowaniu zboru. Budowanie zboru najważniejsze jest. Nie chcę teraz tego tam rozstrzygać, tego wszystkiego. W każdym razie jeszcze wcześniej, właśnie w tym 20 wierszu, zaczyna właśnie od takiego mądrego zdania, mówi 14:20, bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, tak? W złym bądźcie jak dzieci, w złym w tym sensie, że małe dziecko nie dostrzega, prawda? Może mu dawać pieniądze, możesz mu, nie wiem, obiecywać różne rzeczy, on nie dostrzega zła, prawda, w taki sposób. Ale w myśleniu bądźcie wy dojrzali. I właśnie wtedy cytuję w 21 wierszu ten fragment tutaj z Księgi Izajasza z 28 rozdziału. Zaiste, 11 wiersz, czy idziemy dalej. Zaiste ustami jąkałów i obcym językiem, jeszcze raz powtarzam to, 11 wiersz, będzie musiał przemawiać do tego narodu. Ten, który kiedyś powiedział, nadszedł czas odpoczynku, pozwólcie znękanemu odpocząć, oto pora wytchnienia, lecz nie chcieli go słuchać. Mówi więc Pan do nich: safla, saf, safla, saf, kafla, kaf, kafla, kaf, zerszam, zerszam, żeby idąc upadli do tyłu i się rozbili, żeby się zaplątali w sidła i nie mogli już dalej ruszyć. Widzimy sens teraz tego wszystkiego? To się układa? Biblię można czytać dzieciom, ale Biblię nie możemy czytać po dziecięcemu. Tak? Do Biblii trzeba się przyłożyć. To nie jest łatwe. To musi być twój najlepszy czas, kiedy jesteś najbardziej w stanie skupić się i zbadać, co jest naprawdę napisane. Czy chcesz to zbadać? Czy chcesz odkryć, co Bóg mówi? Bo jeżeli ty będziesz podchodził do Bożego Słowa tak jak to troszeczkę tu jakiś tam Pan cię kocha, aleluja i takie będziesz podchodził w taki sposób, takie bla, 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 to Pan Bóg do ciebie też tak będzie mówił, bla, 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 żeby idąc upadli i padli na wznak do tyłu. Jeżeli tak będziesz podchodził do Bożego Słowa, że będziesz brał tylko to, co ci pasuje, to tak się stanie z Bożym Słowem w twoim życiu. Drugiego dnia powiesz, czy to w ogóle prawda jest? A, bez przesady. Przecież nauka jest dzisiaj XXI wiek. Już to lepiej wiemy, my to lepiej rozumiemy. Tak właśnie się dzieje z tą parodią wielkości. Tak się dzieje z parodią wielkości. Rozumiemy to? Tak jest koniec tego wszystkiego. Posłuchajcie słów Pana. 14 wiersz. Idziemy dalej. Wy, którzy drwicie, inaczej szydercy u nas jest napisane. Wy, którzy rządzicie tym ludem mieszkającym od dawna w mieście Jeruzalem. Czyli tu bardzo wyraźnie widzimy, że nie zwraca się do tych z północnego królestwa, ale właśnie z południowego. Do tych, którzy rządzą Judą. Pocieszacie się mówiąc, zawarliśmy przymierze ze śmiercią. Podpisaliśmy umowę z Szeolem. I choć popłynie wróg szeroką falą, nas nie dosięgnie na pewno, bo naszym schronieniem jest kłamstwo, a fałsz wszelki osłoną. No dosłownie jakbym widział dzisiejszych polityków. Nikt tak oczywiście nie powie w polityce, słuchajcie, nic się nie stanie, bo my tutaj dobrze to wszystko ukryliśmy, te wszystkie nasze kombinacje, machlojki. Czy ktoś jest w stanie zrozumieć, co się dzieje z naszymi emeryturami, czy z naszymi w ogóle jakimś pieniędzmi? To jest tak zakręcone, ja nawet nie rozumiem w ogóle dokładnie, z czego ja dostaję swoją wypłatę i jak to wygląda. To jest tak pokręcone, że ja chyba się nigdy do tego nie dotarł. Pewnie bym był w stanie kiedyś tam, ale wiele takich rzeczy jest tak pokręconych, tak zagmatwanych, te dwie wieże słynne w Polsce, tak? Tam budowa. Czy ktoś to rozumie, jest w stanie mi usiąść, wytłumaczyć wszystko, co i jak, jakie konsekwencje są, albo z Brexitem? To jest tak zagmatwane wszystko, tak? Z grubsza mniej więcej wiemy, ale mam wrażenie, że to wszystko jest tak przesiąknięte jakimś kłamstwem i takim jakimiś dziwnymi machlojkami. Ale to są oni. Znowu mówię, a co ze mną? A co w moim życiu? Może ja też się zasłaniam takimi po prostu, ja to mówię, to jest Słowo Boże, ale bardzo często to Słowo Boże będzie takimi machlojkami. Machlojki po prostu. Kombinacje. Że ma być mi przyjemnie w końcu. Czy nie o to chodzi z Bogiem, że ma mi być przyjemnie? Nie, nie o to chodzi. Nie, nie o to chodzi. Chrystus ma być wywyższony. Ewangelia musi być na pierwszym miejscu. Jeżeli tak nie jest, to On nie będzie koroną twojej chwały. I twoje życie nie będzie przypominało Jego życia. My, jeszcze raz powtórzę, nie jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby rządzić tym krajem i wprowadzać Królestwo Boże na siłę. Bo niektórzy tak próbowali. Ale my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby tam, gdzie my jesteśmy, tam było Boże Królowanie. Żeby była prawda, żeby była szczerość. Zauważacie coś takiego? Czasem oglądam filmy i nie umiem ich oglądać. Jednego prostego powodu. Mówię, czy oni nie potrafią rozmawiać ze sobą szczerze? Czy nie potrafią powiedzieć sobie prawdy? Czy nie potrafią powiedzieć po prostu, co jest tak naprawdę grane? Film czasami oglądam, jakieś najprostsze filmy. Mnie to strasznie denerwuje. Kiedy nie ma otwartości, kiedy ktoś nie umie przyjąć krytyki, kiedy ktoś nie umie przeprosić, kiedy ktoś nie umie po prostu się dogadać. Więc jak to jest z tym działaniem Ewangelii, działaniem Bożego Słowa na moje życie? Jeszcze mamy czas, prawda? No dobrze, uwagajcie, dochodzimy do znowu nagromadzają się czarne chmury, potężna kwestia, schronieniem kłamstwo, wszelki fałsz i tu nagle szesnasty wiersz, który będzie się pojawiał bardzo często jeszcze w Nowym Testamencie. Dlatego tak mówi Pan Bóg, kładę na Syjonie węgielny kamień, szczególnie trwały, wyszukany kamień, fundament kładę pewny, niewzruszony. Kto wierzy, zaprawdę nie upadnie nigdy. Te słowa pojawiły się najpierw, czy ktoś pamięta gdzie? Kto je pierwszy wypowiada? Dawid. Dawid je wypowiada pierwszy. W psalmie 118 tam mamy odnośnik zresztą. I ten psalm ściśle jest związany oczywiście z przyjściem Pana Jezusa Chrystusa, kiedy jestem w jasno Jerozolimie, kiedy wołają Hosanna, Hosanna, zlituj się nad nami, te bramy otwarte i tak dalej. Ściśle z tym jest związane. Jezus Chrystus, Jezus Chrystus. Ale tych fragmentów, gdzie w Nowym Testamencie to jakby jest interpretowane, można powiedzieć, tego jest dużo, dużo więcej. Mateusza Pan Jezus mówi na przykład... Czy nigdy nie czytaliście kamień, który budujący uznali za nieprzydatny? Ten właśnie stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to budzi podziw w naszych oczach. Dlatego mówię wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, otrzyma je naród, który wyda jego owoce. To jest ta resztka. Tak? Oni, ci, do których to było najpierw skierowane, odrzucili to. Dla nich to było bla, bla, bla. Dla nich to był bełkot. To zrobili z Bożym Słowem. Wam zostanie zabrane, otrzyma je naród, który wyda jego owoce. Ten, kto potknie się o ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. W Dziejach Apostolskich, bardzo ciekawa sytuacja. Uzdrowiony jest człowiek, tam Jan i Piotr wchodzą do świątyni, on jest uzdrowiony i mowa jest w taki sposób, mówi Jezus z Nazaretu, i od razu mówi Jezus z Nazaretu jest tym kamieniem, który odrzuciliście wy budujący, a który stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. Tak? Czyli to uzdrowienie było wprost związane, Jezus jest skałą, Jezus jest ratunkiem, zbawieniem. Czy ufasz Jemu? Czy polegasz na Nim całkowicie? To właśnie pokazywali apostołowie, kiedy tak działali. Uzdrowienie samo w sobie nie jest celem. Celem sam w sobie jest ten kamień, na którym mamy budować się. W liście do Rzymian, tam właśnie jest mowa o Żydach, którzy szukali usprawiedliwienia w zakonie. Mówi... Dlatego nie upatrywał jej tego usprawiedliwienia, tej sprawiedliwości w wierze, lecz liczył, można rzec, na uczynki. Potknął się przy tym o kamień obrazy, zgodnie z tym, jak napisano, oto kładę na Syjonie kamień obrazy, skandalu. Ten, który w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. To samo w 10 rozdziale. Piotr powie w jeszcze inny sposób, taki do wierzących ludzi, którzy zaczynają swoje życie z Chrystusem. 1 Piotra 2,4 mówi, gdy zbliżacie się do Niego, żywego kamienia, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga uznanego za wybrany i kosztowny, wówczas wy sami, niczym żywe kamienie, jesteście wbudowani w duchowy dom, by być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary, miłe Bogu ze względu na Jezusa Chrystusa. Czyli tamci byli odrzuceni, a mówi, teraz wy jesteście tym domem. Dlatego czytamy w piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Dla was zatem wierzących jest on cenny, natomiast dla niewierzących kamień ten jako odrzucony przez budujących jest kamieniem węgielnym i przyczyną upadku i skałą skandalu. Potykają się o nią ci, którzy nie wierzą w słowu, na co są zresztą przeznaczeni. I tak dalej. Można by więcej na ten temat mówić. Jakby Bóg mówi, no zobaczcie, ja kładę kamień. Ja kładę szczególny fundament Syjonu. Solidne, prawdziwe, niezawodne. A znaczenie tego kamienia jest takie, że ten, kto mi ufa, ten nie zawiedzi się, nie przewróci, nie spanikuje. Będzie wołać, często wołamy, to jest niesprawiedliwe, ale Bóg mówi, ja jestem jedynym wymiarem sprawiedliwości, jedynym punktem odniesienia dla sprawiedliwości i waszego i szczęścia. I parafrazując dalszą część, mówi: wasze oazy szczęścia i bezpieczeństwa są jak szałasy zbudowane na kłamstwie. To moja prawość jest miarą waszego bezpieczeństwa. Czekacie na ocieplenie, na wytchnienie, na owoc swojej pracy, ale oto nadciąga sroga, niszczycielska burza. Wasza cudowna polisa na życie nie będzie więcej warta niż papier, na którym została napisana. Twoje środki ostrożności przeciwko śmierci są stertą iluzji i kłamstw. I tak dalej, i tak dalej. To moja interpretacja była. Ale ciekawostka jest też taka, że w oryginale tam jest to słowo ciekawie przetłumaczone, że ten, kto wierzy, nie będzie śpieszyć się, nie pośpieszy się. Jaki jest sens tego? I ciekawie później właśnie, kiedy widzieliśmy to, co było w Nowym Testamencie, jak było tłumaczone to słowo, to właśnie pośpiech z czym jest związany? Z paniką. Panika. Ten, kto wierzy, nie panikuje. Bo jeżeli ktoś panikuje, to zaczyna szamotać się dookoła, zaczyna biegać dookoła. Tak? I co się wtedy dzieje? Łatwo się potknąć. A jeżeli się potkniesz, łatwo być zawstydzonym, zmieszanym, rozczarowanym, zawiedzionym. I dlatego w taki sposób autorzy Nowego Testamentu już przechodzą, nie będzie zawiedziony. Ale tutaj od początku było, że ten, kto wierzy, jak ktoś ma gdańskie Biblię, jak ktoś używa, to w gdańskiej Biblii jest jeszcze takie sformułowanie. Nie pośpieszy się. Nie pośpieszy się. Nie będzie panikować. Tak? My wszyscy jesteśmy bohaterami wiary, kiedy nam się powodzi. Wszystko, aleluja i do przodu. Tak? Gorzej, kiedy dzieją się straszne rzeczy. Gorzej, kiedy grunt usuwa się pod nogami. A to na pewno nastąpi. Ja nie mówię, to może nastąpić. To na pewno nastąpi, tylko pytanie jest kiedy. I czy twoją ufnością będzie Pan? Czy twoją koroną w tym momencie będzie Pan? Będziesz biegał spanikowany, ta korona ci spadnie. Mówię tak obrazowo. Więc czym pokładasz zaufanie? Jeszcze jeden slajd taki wrzuciłem. Czym różni się niewolnik od syna? Czym różni się niewolnik od syna? Nie ma kwestii, że jeden był lepszy od drugiego, że jeden nie zrobił mniej złego albo więcej dobrego. Nie ma takiej kwestii. Obaj narozrabiali, można powiedzieć, ale niewolnik, gdy narozrabia, ucieka się i chowa. Syn, gdy narozrabia, tato, pomóż. Tato, ratuj. Tato, mam tylko ciebie. To jest moja korona chwały. To jest moje jedyne ostoje. To jest mój jedyny ratunek w Jezusie Chrystusie. Jeżeli to jest cokolwiek innego, zobaczysz, jak to szybko wyleci. To tak jak z naszym wiekiem i zdrowiem. Wydaje nam się, że jesteśmy nie do zdarcia. Do czasu. Wszystko jest do czasu. Wszystko jest do czasu. I później, kiedy odchodzimy z tego świata, pytanie jest, na kogo stawiamy, o kim mówimy, na kogo wskazujemy naszym dzieciom, naszym bliskim. Jest Pan. Ufajcie. Jest Pan. Ufajcie. Czy tak mówimy, kiedy mamy problemy? Jest Pan. Zaufajmy Mu. Bóg poprowadzi. Bóg się o nas zatroszczy. I taka jest cała reszta później, którą na koniec tam przeczytamy, ale jeszcze nie koniec. Jeszcze 17 wiersz. Pan Bóg jest jakby rozrachunek tego wszystkiego, co się stanie. Ja zaś wezmę sobie prawo za miarę, sprawiedliwość za pion i będę do wszystkiego przykładał. Ja to bardzo często mówię, jeżeli mówisz to, co mówisz, w jakiejkolwiek dziedzinie, co jest twoim punktem odniesienia? Przecież jeżeli będzie informatyk mówił o swoje dane, to nie będzie dla niego punktem odniesienia filozof. Prawda? Jeżeli ktoś mówi o sztuce, to jego punktem odniesienia nie będzie jakiś tam, nie będzie informatyka, matematyka. Będzie dla niego coś innego punkt odniesienia. Jakiś inny artysta, malarz, nie wiem, cokolwiek. Co jest twoim punktem odniesienia, kiedy mówisz o swoim bezpieczeństwie? O swojej przyszłości. O tym, komu można zaufać. Kto jest twoim punktem bezpieczeństwa? Jeżeli mówisz sobie, ale to jest niesprawiedliwe. Dlaczego mi się to przydarza? Czy to się nam nie zdarza tak powiedzieć, pomyśleć? Bóg mówi, ja jestem odniesieniem wszelkiej sprawiedliwości. To ja decyduję, co jest sprawiedliwe, a co nie jest sprawiedliwe. Nie ty, nie twoje wyobrażenie. I dalej mówi tak, ale grad przyjdzie i zniszczy schronienie z kłamstwa. Wody uniosą kryjówki wasze. Zerwie się wasze przymierze ze śmiercią, wasza umowa z Szaolem. Kiedy wróg nadpłynie szeroką falą, wszystkich was swoim ciężarem przygniecie. Idźmy dalej, 19 wiersz. I dosięgnie was każdy przypływ, nadpływać będzie, zaś będzie każdego ranka i będzie się pojawiał i we dnie, i w nocy. Wszystkich ogarnie przerażenie wielkie, na wieść o nim każdy będzie truchleć. Tu jeszcze raz przypomnę, to poznanie Biblii, poznanie Bożego Słowa nie może być wyłącznie wiedzą. To nie jest to, że ja jestem chrześcijanem i się zgadzam z tym, co Kościół mówi. To oczywiście tak musi być, ale to nie jest sedno chrześcijaństwa. To, co mówi, to jeszcze raz przypomnę, Apollos wiedział tak dużo ze Słowa. Tak dużo wiedział, tak? Stary Testament, zakon, prorocy, pisma. Wiedział, znał to. Ale musiał się znaleźć kto? Priscyla i Akwila z tylnej ławki, brat i siostra prosty, którzy wzięli go na bok. Ale czy ty rozumiesz, kim jest Jezus Chrystus? Czy ty rozumiesz, czym jest życie w Duchu Świętym? Czy ciebie prowadzi Duch Święty? Bo to, że wiesz dużo z Biblii, pięknie, ładnie. Ale pozwól, że ci powiemy o Jezusie Chrystusie, Ewangelia. Z Jezusem Chrystusem przychodzi Duch Święty. I to jest prawdziwa moc, to jest prawdziwa chwała. Dopiero wtedy. Nie moje poglądy chrześcijańskie. Ale Duch Święty, który prawdziwie przemieni nasze życie. To samo było w życiu Tymoteusza zresztą, który od dzieciństwa był wychowywany i pisma mogły mu dać tą mądrość ku zbawieniu, o czym mówiłem. Idźmy dalej. Czyli, tutaj jeszcze przepraszam, bo to tylko zwrócę uwagę, świetnie to Brytyjka nazwała. Koniec 19 wiersza mówi, że to rozumienie objawienia, czym się stanie? Grozą. Przyjdzie taki moment, kiedy nagle uświadamiamy sobie, ups, jednak złą polisę wykupiłem. Ups, jednak źle zainwestowałem. Tak się dzieje na giełdzie czasami. Tak? Zainwestuje ktoś wielkie pieniądze, nagle ups, nie ma, zero. Można pieniądze stracić, to jeszcze nie jest koniec, ale jeżeli tak się będzie stanie z twoim życiem całym, ups, źle zainwestowałem. Wtedy ta wieść, rozumienie objawienia staje się czym? Grozą. Bo nie grozi ci tylko jakiś upadek, grozi ci Bóg, który jest ogniem trawiącym. Bóg, który nie da się z siebie naśmiewać. Dlatego poważnie musimy traktować Jego Słowo. 20 wiersz. Posłanie będzie za krótkie, żeby się na nim wyciągnąć. Przykrycie zbyt wąskie, żeby okryć ciało. Zaprawdę pojawi się Pan jak na Perazim górze. Powstanie jak kiedyś w dolinie Gibeon i zacznie dokonywać swojego dzieła, swojego niezwykłego dzieła i wypełni swoje plany, tajemnicze plany. Te miejsca to jest pogrom wrogów Izraela. Ale tutaj prorok mówi, a tak stanie się z wami. Wy myślicie, że macie takie super bezpieczeństwo, bo wy sobie załatwiliście w jakiś sposób. Po pierwsze myślicie, że jesteście dziećmi Abrahama, po drugie poszliście do Egiptu, tam zawarliście z nimi jakieś umowy i tak dalej. I to wszystko, można śmiało to powiedzieć, diabli wezmą. Tak? To wszystko padnie, to wszystko rozbije się w pył. 22 wiersz. Tak więc przestańcie już drwić sobie, żeby się wam nie zacisnęły pętle. Sam słyszałem wyrok zniszczenia całej ziemi ogłoszony przez Boga i Pana zastępów. Nadstawcie uszu, posłuchajcie mojego głosu. Zechciejcie dobrze zrozumieć każde moje słowo. I teraz przechodzi do ostatniego obrazu, obrazu rolnika. Niewielu z nas jest w stanie zrozumieć, jak to wszystko bywa z tymi rolnikami, ale podkreślmy sobie takie słowo, to ciągle. Czy rolnik nic nie robi, tylko ciągle orze? Wciąż tylko przewraca i bronuje swoje pole? Czyż nie jest prawdą, że gdy spulchnie i wyrówna zaoraną ziemię, zasiewa koperek i kminek, potem pszenicę, jęczmień, wreszcie po obrzeżach orkisz? A tym, który go uczy, tak postępować jest Bóg, prawdziwy jego nauczyciel. Dalej 27 wiersz. Kopru nie kruszy się młockarskimi saniami, nie przetacza się walców młockarskich po kminku, ale koper okrusza się specjalnym bijakiem, a kminek młóci cepem. A czy miażdży się zboże aż na mąkę przy młóceniu? Ależ nie jeździ się bez końca saniami po zbożu. Puściwszy po nim pojazd młocarski, wraz z zaprzękiem nie pozwala się zwierzętom chodzić, aż kopytami wszystko wyniszczą. Tego też naucza Pan zastępów. Jego rady są godne podziwu i dzięki nim osiągnąć można wiele. Ostatnie słowa, już tylko tak bardzo skracając, już nie chcę tego rozwijać, tam byłoby też dużo więcej ciekawych rzeczy do powiedzenia. Bóg wie, jak postępować z nami. Bóg wie, co zrobić. Bóg, i my to widzimy nawet przy orce, przy naszych zajęciach. Znamy się na swoim dziele. Kto piecze ciasto, kto obsługuje komputery, kto właśnie tu na roli się zna i tak. Wiemy, znamy, umiemy to zrobić. Bóg mówi, tak chcę, żebyś wiedział, do czego jest moje słowo. Tak chcę, żebyś wiedział, jak masz stosować moje słowo. I jeżeli mówi też o tym, o doświadczeniach, bo tu też można wyczytać, są takie doświadczenia, mówi, to ja wiem, jak postąpić. Tu tak, tu tak. Tu mocniej, tu delikatniej. Ja to wszystko mam pod swoją kontrolą. Całe twoje życie mam pod swoją kontrolą. I to jest podsumowanie całej tej dzisiejszej lekcji. Nie lekceważ Bożego głosu, po pierwsze. Nie lekceważ Bożego głosu. Nie bądź szydercą, który będzie używał Bożego Słowa tak, jak mu pasuje. Znaj naukę. Temu trzeba się poświęcić. I trzeba się przyłożyć do tego. Dwa. Nie panikuj w czasie kryzysu. Każdy będzie miał kryzys. Przyjdzie na pewno potop. Przyjdzie na pewno ogień. Ale mówi, ja cię przeprowadzę i przez potop, i przez wody. I przez ogień. Przeprowadzę cię. Miej zaufanie do mnie. Kto wierzy we mnie, nie potknie się, nie będzie panikować, nie ulegnie temu wariactwu całemu, które nadejdzie na wszystkich. Ufaj Bożej dobroci. Ufaj Bożej dobroci. Powstańmy do modlitwy. Zapraszam, kto pragnie zawołać do Boga, kto pragnie też coś zrobić z tym słowem, które dzisiaj usłyszał, to jest najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić, to zawołać do Niego. Zawołaj. Oddaj mu chwałę, podziękuj mu, poproś go. Zapraszam do modlitwy.